Proszę Państwa o zajęcie miejsc i umożliwienie Pani Dyrektor przedstawienia projektu uchwały.
Szanowni Państwo, Panie Prezydencie, Panie Przewodniczący, Panie, Panowie Radni. Budżet miasta Poznania przyjęty przez Państwa na ten rok przewiduje przychody z prywatyzacji dwóch podmiotów. Jednym z nich jest Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej, spółka akcyjna w Poznaniu. To przedsiębiorstwo ma bardzo długoletnią historię. Sięga ta historia początku czy połowy lat 70., kiedy z połączenia kilku działających na terenie miasta przedsiębiorstw gospodarki komunalnej i mieszkaniowej powstało jedno przedsiębiorstwo, które następnie w latach 90. zostało na państwa, w oparciu o państwa zgodę, przekształcone w spółkę prawa handlowego. Początkowy kapitał zakładowy tej spółki wynosił 3 600 000 zł. Spółka ta w 2004 roku została przekształcona w spółkę akcyjną. Wiązało się to z zamiarem przeprowadzenia prywatyzacji tej spółki poprzez rynek kapitałowy. Obecnie kapitał zakładowy tej spółki wynosi 6 600 000 zł i dzieli się na 660 000 akcji, każda o wartości nominalnej 10 zł. Przedmiotem działalności spółki jest przede wszystkim zarządzanie nieruchomościami wykonywane na zlecenie, a także bez zlecenia w odniesieniu do nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym, a także administrowanie wspólnotami mieszkaniowymi i świadczenie usług pośrednictwa finansowego. Jak wyglądają wyniki finansowe tejże spółki? Jeśli chodzi o rok 2011, mamy w tej chwili wyniki wstępne. Spółka jest w trakcie przygotowywania sprawozdania. To sprawozdanie jest także zgodnie z przepisami badane przez biegłego. Z uwagi na fakt, że pomiędzy rokiem 2009 a 2010 nastąpiła zmiana sposobu prezentacji wyniku, doprowadziliśmy te wyniki do porównywalności. No i jakie są wnioski? Przychody z działalności tejże spółki w stosunku do roku 2010 mają lekką tendencję spadkową. Temu spadkowi towarzyszy na podobnym poziomie spadek kosztów działalności operacyjnej. W efekcie wynik finansowy netto, jeszcze przed, co prawda, zbadaniem przez biegłego, ale jest wynikiem na poziomie zbliżonym do roku poprzedniego. Ta różnica jest na poziomie niespełna 10%. To, co dla Państwa jest ważną informacją, to sytuacja, że to jest spółka, która nie ma zadłużenia, która nie jest obciążona kredytami i pożyczkami, czyli jej sytuacja ekonomiczno-finansowa z punktu widzenia potencjalnego inwestora jest dobra. Nie można tu identyfikować jakichś istotnych zagrożeń. Czym ta spółka zarządza? Czy jaki jest skala jej działalności i oddziaływania? Przede wszystkim blisko 3,5 tysiącami nieruchomości miasta Poznania w oparciu o umowę z ZKZL-em. Ta umowa została zawarta w trybie konkurencyjnym na podstawie przeprowadzonego przez ZKZL przetargu. Dodatkowo spółka zarządza także 670 wspólnotami mieszkaniowymi, ma 91 nieruchomości w tak zwanym przymusowym zarządzie, 26 budynków w administracji zleconej, 13 budynków własnych i 6 nieruchomości w samoistnym posiadaniu, czyli takich, o których tytuł własności spółka się stara, ponieważ zachodzą przesłanki, że taki tytuł własności może uzyskać. Pierwsze pytanie, dlaczego miasto Poznań prywatyzuje spółkę? Skoro ma tak dobre wyniki, może powinna zostać w portfelu miasta. Może opłacałoby się po prostu pobierać dywidendę i korzystać z tego. Po pierwsze, już w momencie, kiedy Państwo podejmowali decyzję o przekształceniu tego przedsiębiorstwa w spółkę prawa handlowego w 1994 roku, w uzasadnieniu do tej uchwały było wyraźnie wskazane, że zamiarem dalszym jest prywatyzacja tego przedsiębiorstwa po jego pierwszym etapie komercjalizacji. Drugą taką przesłanką potwierdzającą, że kierunek zmian będzie zmierzał w kierunku przekształcenia, prywatyzacji tego podmiotu, to było podjęcie decyzji o wyodrębnieniu ZKZL-u i o rozdzieleniu funkcji gospodarowania nieruchomościami od zarządzania nieruchomościami. Gospodarowanie nieruchomościami to jest zadanie własne gminy, zarządzanie nieruchomościami zgodnie z kierunkiem zmian, także zmianami przepisów w ustawie o gospodarce nieruchomościami, jest w tej chwili usługą, której nabycie może nastąpić w oparciu o postępowanie konkurencyjne, przetargowe. Dzisiaj ZKZL dokonuje takiego postępowania i w trybie przetargowym wybiera podmiot, który administruje nieruchomościami. Mamy oto taką sytuację, że teraz miasto reprezentowane przez ZKZL zleca MPGM-owi, którego właścicielem jest także miasto Poznań, świadczenie na swoją rzecz usługi. Wybór nastąpił oczywiście z zachowaniem procedur konkurencyjnych, ale musicie Państwo pamiętać o tym, że ta relacja jest relacją, która skłania do zachowań nierynkowych. Trochę jak w rodzinie. Bardzo trudno bratu od siostry oczekiwać spełnienia określonych świadczeń. Dużo częściej się woła mamę i tatę do tego, żeby rozsądzili problem. To nie jest dobra sytuacja. Ta umowa w tej chwili jest zawarta do 20 października 2013. Proces prywatyzacji MPGM-u był przygotowywany kilkukrotnie. W 2004 roku nawet skorzystaliśmy ze środków Ministerstwa Skarbu Państwa i spółka była objęta programem prywatyzacji podmiotów komunalnych i ten proces prywatyzacji był współfinansowany przez Ministerstwo Skarbu Państwa. Wtedy ta prywatyzacja miała następować przez rynek kapitałowy. Ten projekt nie został zrealizowany. W 2010 roku po przeprowadzonej restrukturyzacji spółki, wynikającej właśnie z faktu, że straciła wtedy kontrakt z ZKZL-em i konieczne było przeprowadzenie działań o charakterze uzdrawiającym. Ponadto po podjęciu decyzji o ograniczeniu ryzyka roszczeń z tytułu braku rynkowych stawek czynszowych w zasobie o nieuregulowanym stanie prawnym. Prezydent miasta podjął decyzję o wszczęciu procedury przygotowania tego podmiotu do prywatyzacji. Przesłanką, o której Państwu muszę wspomnieć, to także fakt, że w 2010 roku Najwyższa Izba Kontroli przeprowadziła kontrolę w zakresie wykonywania nadzoru właścicielskiego nad spółkami. W wystąpieniu pokontrolnym NIK stwierdził, że miasto Poznań poprzez udział kapitałowy w spółce MPG zaangażowało się w działalność, której zakres wykracza poza sferę użyteczności publicznej. Taka jest konstatacja w odniesieniu do stanu faktycznego obecnie, albowiem w momencie, kiedy tworzyliśmy tę spółkę, mogliśmy tę działalność wykonywać. Dziś rzeczywiście nie jest to zadanie własne gminy, nie jest to działalność, którą miasto powinno się angażować. Ważne jest także to, że kluczowy przedmiot działalności MPGM-u, czyli podstawowe źródło przychodów, jest obarczone tą wadą. Gdyby to nie było to kluczowe, moglibyśmy się zastanawiać nad innymi rozwiązaniami. Ważna sprawa, którą Państwo podnosili w dyskusjach, to pytanie, co jest, jeśli chodzi o aspekt nieruchomości zarządzanych przez MPGM w trybie artykułu 752, czyli prowadzenia cudzych spraw bez zlecenia. Ten zasób trafił do MPGM-u na początku z uwagi na to, że były decyzje administracyjne, że było to zadanie własne gminy. W międzyczasie nastąpiły zmiany przepisów prawa, to zadanie własne gminy zostało wykreślone, a przypisano temu zadaniu realizację go w oparciu o artykuł 752, czyli zarządzanie cudzymi sprawami bez zlecenia. Zarządzający nigdy nie ma prawa do nabycia tych nieruchomości na swoją własność. On po prostu powinien dbać należycie o interes właściciela i w każdej chwili być gotowym do tego, żeby przedstawić mu rachunek z tego zarządu. Jeśli będzie robił to nierzetelnie, naraża się na odszkodowanie. Spółka w tej chwili w tym zasobie posiada 98 nieruchomości, znajduje się w nich 799 lokali mieszkalnych i 149 lokali użytkowych. Ten zasób zamieszkuje około 2000 osób. To nie są tylko nieruchomości, co do których nie wiemy, kto jest ich właścicielem. To są także nieruchomości, co do których doskonale wiemy, kto jest ich właścicielem. Ale właściciel nie chce ich przejąć. Nie chce ich odebrać. Taki mamy przypadek w odniesieniu do PZU czy Uniwersytetu Przyrodniczego. Przyczyny mogą być różne, tak? Nie wiemy, dlaczego właściciele tak się zachowują. Wybór trybu prywatyzacji. Proszę Państwa, wyboru dokonuje zbywca, czyli miasto Poznań, kierując się przesłankami wynikającymi z ustawy o prywatyzacji i komercjalizacji. Trybów jest wiele, zostały one tu Państwu przedstawione, od oferty ogłoszonej publicznie, przetargu publicznego, negocjacji, aukcji, sprzedaży poprzez rynek regulowany. Możliwości jest wiele. Przeprowadziliśmy analizę poszczególnych trybów, zastanawiając się także, w jaki sposób najlepiej będzie chronić interes spółki. Pamiętajmy o tym, że spółka działa na sektorze usług. Sektorze usług, który jest bardzo wrażliwy, jeśli chodzi o możliwość przejęcia kontraktów. To jest sektor, do którego wejścia nie ma wysokich barier. Nie jest wymagana wysoka technologia, wysokie nakłady inwestycyjne. W związku z powyższym tak naprawdę większość informacji, w szczególności dotyczących kontraktów i klientów, są informacjami wrażliwymi. Wiele trybów prywatyzacyjnych umożliwia potencjalnym nabywcom przeprowadzenie tak zwanego due diligence, czyli badania spółki poprzez przeprowadzenie samodzielnie audytu wszystkich aktywności i aktywów spółki. Zdecydowaliśmy, że te dane i ta sytuacja, w której spółka jest, powinny być chronione. Stąd rekomendacja, aby to zbycie nastąpiło w trybie przetargu publicznego z uwzględnieniem w cenie wywoławczej, która będzie opublikowana w ramach tego postępowania, także ceny wartości nieruchomości, co do których MPGM uznaje się za samoistnego posiadacza, a które nie są jeszcze aktywem spółki, ale przy dołożeniu należytej staranności mogą stać się takim aktywem spółki, ponieważ spółka ma do tego tytuły prawne. Wprowadzeniem także zabezpieczeń dla pracowników i także wprowadzeniem do treści umowy sprzedaży akcji postanowień chroniących określone aspekty działalności spółki. Jakie są kluczowe postanowienia umowy sprzedaży akcji, które chcemy w jej treści zawrzeć? Po pierwsze, ograniczenie możliwości obniżania kapitału zakładowego spółki w okresie 60 miesięcy od nabycia akcji. Taka możliwość będzie tylko wtedy, jeśli miasto wyrazi na to zgodę. Także w okresie 60 miesięcy nabywca nie będzie mógł przeprowadzić podziału spółki, jej przekształcenia albo połączenia z inną spółką, chyba że miasto Poznań wyrazi zgodę. Także w tym samym okresie kupujący nie będzie mógł zbyć części ani całości posiadanych akcji, o ile nie uzyska na to odrębnej zgody. Zgodnie z wolą wyrażoną przez związki zawodowe MPGM-u, miasto Poznań w umowie kupna-sprzedaży akcji zagwarantowało sobie prawo posiadania przez 60 miesięcy jednej akcji i prawo posiadania jednego przedstawiciela w Radzie Nadzorczej. Ta sytuacja umożliwi miastu przez cały okres ochronny, gwarancyjny, utrzymywanie legitymacji czynnej do ewentualnego zaskarżania uchwał czy podejmowania działań chroniących interes spółki czy jej pracowników. Także w okresie 60 miesięcy nabywca akcji nie będzie mógł doprowadzić do zmiany miejsca siedziby spółki, nie zbędzie jej nazwy, nie zbędzie logo, także będzie obowiązany utrzymać przedmiot jej działalności. Nie będzie mógł także w tym okresie wszcząć dobrowolnego procesu jej likwidacji. Zostaje kupujący zobowiązany do składania miastu Poznań okresowych sprawozdań, także do udostępniania miastu Poznań informacji i dokumentów. Dodatkowo miasto Poznań będzie miało także prawo do wykonywania kontroli na własny koszt wszystkich dokumentów. Jeśli jakiekolwiek z postanowień tej umowy zostaje naruszone, nabywca akcji będzie musiał zapłacić kwotę gwarancyjną miastu Poznań, która została określona w umowie jako kwota restrykcyjna, czyli kwota, która zniechęca całkowicie do podjęcia takiego działania każdy racjonalnie działający podmiot ekonomiczny. Tak, nie powinno się to nikomu opłacać. Podobne klauzule są także zawarte, jeśli chodzi o nienależyte wykonanie obowiązków sprawozdawczych czy informujących. Oczywiście, jeśli te kwoty gwarancyjne nie zostaną zapłacone w terminie, zapewniamy sobie prawo do odsetek. Prawo do kwot gwarancyjnych jest także obwarowane zapisem, że nie można się uchylić od ich zapłaty, powołując się na okoliczności, że się nie ponosi odpowiedzialności za zdarzenia. Także ta odpowiedzialność zostaje przypisana kupującemu. Jeśli także nie będzie z tego tytułu szkody, także odpowiedzialność gwarancyjna będzie ponoszona. Zabezpieczyliśmy bardzo wiele szczegółowych okoliczności, kierując się interesem miasta Poznania. W jaki sposób inwestor będzie musiał nam zagwarantować zapłatę tych kwot? Ano albo poprzez poddanie się egzekucji wprost z aktu notarialnego na podstawie artykułu 777 KPC, albo poprzez weksel z in blanco z poręczeniem wekslowym, albo poręczenie bankowe, albo gwarancję bankową, albo gwarancję ubezpieczeniową. Będziemy się starali wykorzystać szeroki wachlarz zabezpieczeń, dając tutaj możliwość wyboru także inwestorowi. Najważniejszą informacją to jest to, że załącznikiem do tejże umowy kupna sprzedaży akcji będzie ustalone pomiędzy związkami zawodowymi, miastem Poznań i spółką porozumienie społeczne, które zostanie podpisane przed wszczęciem procedury przetargowej i które będzie stanowiło podstawę dla ochrony praw pracowniczych. To porozumienie społeczne wejdzie w życie w dniu następującym po dniu, w którym miasto przeniesie większościowy pakiet swoich akcji na inwestora. Czyli będzie to w całości zobowiązanie inwestora. Negocjacje, jeśli chodzi o ten pakiet społeczny, rozpoczęły się 21 września ubiegłego roku. Odbyło się 11 spotkań pomiędzy stronami. 15 marca zakończono negocjacje w zakresie kluczowych postanowień. Mamy w tej chwili najtrudniejszy etap, ponieważ jest to etap uzgadniania szczegółów. Zawsze wiemy, że czasami diabeł czy drobiazgi powodują, że jest to sytuacja trudna. Ale procedura jest taka, że jeśli tego porozumienia społecznego nie będzie, nie można wszcząć postępowania przetargowego. Dlatego, że elementem postępowania przetargowego jest umowa kupna-sprzedaży akcji łącznie z tym porozumieniem społecznym. Każdy inwestor, składając swoją ofertę, będzie musiał do niej dołączyć zaparafowaną umowę kupna-sprzedaży akcji łącznie z tym porozumieniem społecznym. Jakie są kluczowe postanowienia tego porozumienia społecznego? Po pierwsze, żeby zabezpieczyć pracowników, miasto Poznań zobowiązuje się, że pomiędzy dniem podpisania tego porozumienia a momentem sprzedaży akcji nie będą podejmowane żadne istotne działania zmierzające do ograniczenia poziomu zatrudnienia w spółce. Ochronie będą podlegali pracownicy zatrudnieni na umowie o pracę na czas nieokreślony, gdzie ten poziom zatrudnienia będzie utrzymywany taki, jaki będzie na dzień podpisania porozumienia społecznego, a w odniesieniu do pracowników zatrudnionych na podstawie umowy na czas określony, to zatrudnienie do momentu wygaśnięcia umów będzie obowiązywało. Okres ochrony pracowników to okres także 60 miesięcy, więc pod tym względem zarówno umowa sprzedaży akcji, jak i porozumienie społeczne są zbieżne co do okresów ochronnych. Właściciel, który nabędzie akcje spółki MPGM, gwarantuje pracownikom w okresie ochronnym prawo do dwóch przedstawicieli w Radzie Nadzorczej spółki. To jest prawo, które jest obligatoryjne w spółkach z udziałem Skarbu Państwa albo jednostki samorządu terytorialnego, jak długo one są akcjonariuszami. W momencie całkowitej prywatyzacji to prawo wygasa. Tu zostaje ono utrzymane przez okres 60 miesięcy po to, żeby zapewnić pracownikom dostęp do informacji o spółce i o wszystkich aspektach jej działalności. Także tryb wyboru pracowników nie będzie ulegał zmianie. Porozumienie społeczne przewiduje możliwość skorzystania przez pracowników po okresie ograniczenia obrotu ze złożenia oferty właścicielowi nabycia przez niego akcji, które otrzymają nieodpłatnie. Państwo zapewne pamiętacie, że wszyscy uprawnieni pracownicy mają w przypadku przedsiębiorstw, które były najpierw komercjalizowane, a potem są prywatyzowane, prawo do otrzymania pakietu nieodpłatnie akcji spółki. Właściciel, który nabędzie akcję spółki i spółka jako pracodawca, zobowiązują się do zapewnienia trwałości stosunku pracy w odniesieniu do wszystkich pracowników, którzy mają umowę zawartą na czas nieokreślony przez cały okres ochronny, czyli okres 60 miesięcy, a w odniesieniu do pracowników zatrudnionych na umowę o pracę na czas określony do momentu upływu czasu, na jaki ta umowa została zawarta. Tu wyjaśniam, że pracownicy zatrudnieni do obsługi kontraktu z ZKZL-em w większości mają umowy zawarte na czas określony, ponieważ ich zatrudnienie było konieczne dla realizacji tego zlecenia. Oczywiście, jeśli nastąpią jakiekolwiek próby zmiany tego stosunku pracy, także wypowiedzenie zmieniające, w każdym z tych warunków pracownik będzie uprawniony do otrzymania odszkodowania za cały okres zatrudnienia, który miał prawo mieć w spółce. Także przez okres 60 miesięcy pracodawca nie będzie wprowadzał zachęt w postaci programów dobrowolnych odejść, które by skłaniały pracowników do podejmowania decyzji o rozwiązaniu stosunku pracy. Pracodawca zobowiązuje się, że w terminie 30 dni od dnia zamknięcia, czyli od momentu prywatyzacji, nastąpi zwiększenie funduszu wynagrodzeń w spółce o 10% z przeznaczeniem na wynagrodzenia zasadnicze. Pracownicy, którzy w okresie ochronnym będą korzystali z przejścia na emeryturę lub rentę, będą uprawnieni do odprawy w wysokości 200% wymiaru. Kodeks pracy obecnie przewiduje 100% wymiaru. Zawsze to jest przeciętne wynagrodzenie z danego pracownika z ostatnich 12 miesięcy. Także w całym okresie ochronnym pracodawca zobowiązuje się nie dokonywać żadnych zmian, które mogłyby mieć charakter ujemny, umniejszający prawa pracownicze w istniejących w spółce regulaminach. A jeśli takie zmiany będą, będą musiały być dokonane po uprzedniej konsultacji ze związkami zawodowymi i po uzyskaniu ich pisemnej akceptacji. Jeśli spółka w okresie ochronnym wypracuje zysk, to 2,5% kwoty tego zysku będzie przeznaczone na nagrody dla pracowników. Jeśli będą nowe stanowiska uruchamiane w spółce albo będą wakaty, to w pierwszej kolejności propozycje zatrudnienia na tych stanowiskach będą otrzymywali pracownicy spółki posiadający wymagane dla danego stanowiska kwalifikacje, czyli jest to taki wymóg preferowania awansu wewnętrznego w miejsce rekrutacji zewnętrznej. Także w całym okresie ochronnym pracodawca zobowiązuje się przyjąć i utrzymać wszystkie istniejące obecnie składniki wynagrodzenia za pracę. Także na obecnie funkcjonujących zasadach w okresie ochronnym w spółce zostanie utrzymana działalność socjalna i sposób funkcjonowania pracowniczej kasy zapomogowo-pożyczkowej. Zostały zagwarantowane zasady współpracy ze związkami zawodowymi, a także wprowadzony zapis na umożliwienie wprowadzenie w spółce ubezpieczenia zdrowotnego i emerytalnego finansowanego ze środków spółki. Zwracam uwagę na to, że to jest zapis na możliwość, czyli na intencję, a nie na przymus. Porozumienie społeczne przewiduje, że imiennie wymienieni pracownicy, którzy prowadzili z miastem Poznań negocjacje w zakresie treści porozumienia społecznego, uzyskają dodatkowe gwarancje w zakresie trwałości swojego stosunku pracy. Miasto Poznań zobowiązuje się do tego, co już zostało zawarte w umowie kupna-sprzedaży, że kapitał zakładowy spółki nie będzie obniżany, że nie będzie zbywania części lub całości akcji, że nie będzie przekształcenia spółki, podzielenia lub połączenia. Te czynności mogą być wykonane, jeśli miasto Poznań wyrazi na to zgodę. Zwracam uwagę na trzecią kropkę, że przed wyrażeniem zgody miasto Poznań zobowiązuje się do uzyskania zgody Rady Miasta Poznania wyrażonej w formie uchwały. Czyli mówiąc dokładnie, w sytuacji, jeśli inwestor w odniesieniu do kapitału zakładowego albo do zbycia części lub całości akcji, albo do jakichkolwiek zmian własnościowych w spółce, będzie chciał poprosić miasto o zgodę, najpierw będzie musiał te kwestie przedstawić związkom zawodowym, a prezydent miasta będzie obowiązany przedstawić państwu, Radzie Miasta Poznania, tę propozycję i uzyskać państwa zgodę, zanim wyrazi tę zgodę inwestorowi. Jeśli inwestor uzyska zgodę na zbycie więcej niż 50% akcji, musimy zapewnić przejście na nowego nabywcę wszystkich zobowiązań wynikających z porozumienia społecznego. Także zapis, o którym już mówiłam, na bazie planowanej umowy, chronimy siedzibę spółki, nazwę, logo, przedmiot działalności, a także możliwość otwarcia postępowania likwidacyjnego. W opinii mojego biura wszystkie te elementy, które państwu przedstawiłam, czyli zarówno zapisy umowy sprzedaży akcji, jak i zapisy w tej chwili kluczowe porozumienia społecznego, pozwolą na zabezpieczenie zarówno interesów miasta Poznania, jak i interesów pracowników w procesie prywatyzacji tej spółki. Jaka będzie procedura postępowania? Przyjęcie przez państwa tej uchwały, którą za chwilę państwu przedstawię, jest podjęciem decyzji kierunkowej, zezwalającej na wszczęcie procedury. Ta procedura wymaga jeszcze zlecenia wykonania memorandum informacyjnego, przygotowania całej dokumentacji przetargowej, no i oczywiście doprowadzenia do podpisania porozumienia społecznego. Dopiero mając w ręku wszystkie te elementy, jest możliwe ogłoszenie przetargu na sprzedaż akcji, wywołanie najkorzystniejszej oferty i w ramach tej całej procedury, zgodnie z przewidywaniami, jak będą wyglądały zapisy postępowania przetargowego, inwestor będzie zobowiązany do bycia związanym złożoną przez siebie ofertą przez okres umożliwiający państwu podjęcie decyzji o wyrażeniu zgody na zbycie właśnie jemu pakietu akcji MPGM-u. Dopiero po państwa uchwale wyrażającej w trybie ustawy o prywatyzacji i komercjalizacji zgodę na ten proces będzie możliwe doprowadzenie do zawarcia umowy sprzedaży akcji, a także dokładne ustalenie listy uprawnionych pracowników i przydzielenie im akcji, które im nieodpłatnie przysługują. W stosunku do projektu uchwały pierwotnego, który został złożony w Biurze Rady Miasta Poznania, prezydent miasta złożył autopoprawkę obejmującą podstawę tejże uchwały w związku z wątpliwościami, iż poprzednia podstawa mogłaby rodzić wątpliwości co do tego, czy przypadkiem nie jest to uchwała o charakterze wolitywnym, czyli zezwalającym na konkretne działanie. Żeby tej wątpliwości nie było, obecna podstawa uchwały Rady Miasta wskazuje wyraźnie, że jest ona podejmowana na podstawie statutu, czyli ma charakter deklaracji, zezwala prezydentowi miasta na przeprowadzenie procedury wyboru najkorzystniejszej oferty w trybie przetargu publicznego, wyraźnie jednoznacznie wskazuje, że sprzedaż akcji wymaga uprzedniej zgody Rady Miasta Poznania wyrażonej w drodze odrębnej uchwały. Wszystkie te zapisy, które są w treści obecnej, sprawiają, że jakichkolwiek obaw przed roszczeniem jakiegokolwiek potencjalnego inwestora w tej chwili myślę, że już nie powinniśmy posiadać. W imieniu prezydenta miasta serdecznie państwa proszę o podjęcie uchwały.
Dziękuję bardzo.